Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwamy i naszego gościa. Dzisiaj jest nim pan profesor doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże, panie profesorze. No i doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa. Czas mija, pory roku się zmieniają, a jak wygląda to, jak widzi to wszystko, co się dzieje w Polsce, socjolog, ostatnie wydarzenia i kwestia też spraw związanych z tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, na pewno determinuje spojrzenie też.
Jest wiele niekorzystnych zjawisk. Na jedno z nich ktoś zwrócił uwagę, że Polska i Polacy się podzielili i ten podział widać także, kiedy się porówna kto co czyta, kto co ogląda. Że ludzie, którzy czytają nasz dziennik, nie czytają Gazety Wyborczej. Ci, którzy czytają Rzeczpospolitą, nie chcą także czytać Gazety Wyborczej. Kto czyta Gazetę Wyborczą, to pogarda czytelnikami Gazety Polskiej. Ja jako badacz, który stara się zawodowo obserwować świat polityki, czytam wszystkie te media, łącznie z tymi najbardziej brutalnymi w formie przekazu i myślę, że to jest niedobre, że się tworzą takie dwie Polski, ale ten proces jest efektem spychania do narożnika tej części moich rodaków, którzy czują się mocno przywiązani do tradycji, do Kościoła katolickiego jako kośćca polskiej tysiącletniej historii, a natomiast ci, którzy, jak wydaje się, mają przełożenie, mają wpływ na główne media, główne te, które mają największy poziom dotarcia do odbiorców, które największą liczbą powtórzeń mogą oddziaływać na świadomość i podświadomość, oni jakby chcą zepchnąć do narożnika. I ponieważ coraz większa część Polaków orientuje się, że część mediów stosuje to, co oni sami nazywają dyskursem wyższościowym. Ludzie czują się urażeni swojej godności i w wielu środowiskach, a ostatnio trochę jeździłem po kraju, narasta taka z jednej strony zniecierpliwienie, a z drugiej strony potrzeba oddolnej aktywności. Mówi się o konfederowaniu różnych inicjatyw obywatelskich, patriotycznych. Mówi się o potrzebie zrobienia czegoś w rodzaju Kongresu Polskości, żeby skonsolidować wiele rozproszonych projektów.
Mówi pan, panie profesorze, o Polsce A i Polsce B. Ta granica przebiega też, wytyczana jest poprzez pisma i czasopisma, które określają i wpływają na świadomość Polaków, ale też wspomniał pan kiedyś w jednej z naszych rozmów o Polsce A i B na podstawie swoich podróży koleją.
Tak, jak pamiętam, kilka dni po mojej podróży z Warszawy do Krakowa jechałem do Lublina. I już w momencie, gdy wsiadłem do pociągu, miałem wrażenie, że jestem w innej cywilizacji. Z Warszawy do Krakowa Intercity czysty, elegancki. Ludzie, którzy pracują na laptopach, czytają książki, czasopisma. I zaniedbany, zaśmiecony pociąg do Lublina z ludźmi inaczej ubranymi, i inaczej się zachowującymi.
Czy to jest przypadek, czy jakaś metoda?
To jest bardzo złożone. I przypadek, i metoda, bo musimy spróbować zrozumieć ogólny mechanizm tego, co się dzieje z naszym krajem, co się dzieje w ogóle także z innymi krajami. Otóż pewna iluzja liberalna chce nam wmówić, że społeczeństwo składa się z jednostek. Jeśli tylko te jednostki będą miały obszar pewnej swobody, to będzie dobrze. Iluzja, jest to iluzoryczne, ponieważ tak naprawdę społeczeństwo jest grą zorganizowanych grup interesu. I te grupy interesu, które są lepiej zorganizowane, potrafią nie tylko chronić swoje interesy, ale zarządzać także wyobraźnią grup mniej zorganizowanych czy zdezorganizowanych. I gra się toczy o to, żeby zdezorganizować pewne grupy społeczne, żeby stali się biernymi konsumentami, niezdolnymi do działalności obywatelskiej, patriotycznej, wspólnotowej, ale także gospodarczej.
Czy można zauważyć jakieś centra, które kreują takie postawy i zachowania społeczeństwa? Czy one są wewnątrz, czy są z zewnątrz?
Tutaj chciałbym, żeby widzowie i słuchacze uniknęli jakby zbyt prostego myślenia, ponieważ procesy społeczne są splotem tego, co jest świadomie inicjowane i sterowane i spontaniczne. Wiele rzeczy się dzieje spontanicznie. Gdy w pierwszych latach transformacji, na początku lat 90. w Polsce zaczęły być wydawane liczne, będące własnością głównie koncernów niemieckich, ale nie tylko, pisemka dla młodzieży typu Ele, Popcorn, jakieś tam Girl, coś takiego, gdzie przeważała obrazek nad tekstem i gdy pokazywano wzorce życia imprezowego, konsumpcyjnego, już upowszechnione w krajach żyjących w dostatku, to i mówiono, że to jest jakby awangarda pewnego mechanizmu wypukującego zdolność społeczeństwa do samoorganizacji, zdolność społeczeństwa do zabiegania o swoje własne interesy. To wiele osób zupełnie tego nie rozumiało. Jak kolorowe pisemki skierowane do 10, 12, 14-letnich dzieci mogą mieć takie oddziaływanie. Tymczasem, gdy obejrzałem w internecie materiały mówiące o skandalicznym zachowaniu, skandalicznym z punktu widzenia ludzkiej i polskiej przyzwoitości, zachowaniu grupy jurorów w jednym z popularnych programów telewizji Polsat, to pomyślałem, że ci ludzie, którzy ani do polskości nie czują przywiązania, a do tych, którzy demonstrują to przywiązanie, czują pogardę, to są produktem zagubienia wyprodukowanego przez tego rodzaju przekazy. Im nie musiał nikt żadnych poleceń wydawać. Wystarczyło, żeby oni przestali wierzyć w tradycję swojego kraju, żeby nie byli związani, nie czuli się związani ze swoimi przodkami, żeby lekceważyli swoich przodków, żeby czuli pogardę wobec zacofania, ciemnogrodu, tego, co jedna z jurorek nazywała bogoojczyźnianością. Prawda?
Panie profesorze, teoretyk Basil Liddell-Hart jest twórcą teorii działań niebezpośrednich.
Tak, to był brytyjski strateg wojskowości, który powiedział, że jeśli chcemy skutecznie z kimś walczyć, bardzo często należy unikać działań bezpośrednich. Dlaczego? Jeśli atakujemy kogoś bezpośrednio, to on czuje się zagrożony, mobilizuje się. Czy to jest jednostka, czy grupa, to mobilizuje się, utwardza i pokonanie jego może być bardzo trudne. On odnosił to do sytuacji wojskowych, ale okazało się, że w dzisiejszym świecie to, co on mówił, także do gier gospodarczych i kulturowych się odnosi. Otóż on dlatego w związku z tym mówi, zaatakujesz kogoś wprost, jeśli nie jesteś w stanie go zniszczyć jednym uderzeniem, to on się zmobilizuje, zorganizuje swoje rezerwy, swoje zasoby, usztywni i będzie bardzo trudno to zrobić. Dotyczy to zarówno sytuacji czysto militarnej konfrontacji, jak i oddziaływania psychicznego.
Czyli atak bezpośredni wzmocni.
Atak bezpośredni, jeśli nie przełamie od razu, może umocni przynajmniej przejściowo go do tego stopnia, że nawet jeśli wygramy z nim kiedyś, to koszty zwycięstwa będą bardzo wysokie. Natomiast ci badacze, którzy wyciągali wnioski z koncepcji Liddella, Basila, Harta, mówili tak. Jeśli wyobraźmy sobie, że jest wojna i przeciwnikowi zabijemy jednego żołnierza, to on ma jednego żołnierza mniej. Ale jeśli jednego żołnierza zainfekujemy przestrachem, paniką, defetyzmem, to on będzie zarażał swoich kolegów takimi postawami. Jeśli defetyzmem i niewiarą w prowadzenie wspólnej obrony zainfekujemy, zarazimy dowódcę jakiegoś oddziału czy fragmentu frontu, to on będzie wahał się, czy skutecznie działać. Ale jeśli, to już jest wyższa szkoła jazdy, komuś udaje się zainfekować niewiarą w swój kraj kierownictwo państwa, to to kierownictwo nie będzie w stanie skutecznie wykorzystać zasobów, które ma do dyspozycji. I otóż, gdy obserwuję różne procesy, jakie miały miejsce w Polsce w ostatnich 20 latach, to mam wrażenie, że w niektórych przypadkach stosowane są metody walki niebezpośredniej. Nie mówi się do nas, macie rozwiązać Polskę. Nie. Nie mówi się do nas, macie rozwiązać naród polski. Nie mówi się do nas, macie porzucić swoją religię. Będzie wydawał, ta sama redakcja będzie wydawała dodatki poświęcone Janowi Pawłemu II, będzie wydawała dodatki poświęcone tajemnicy fatimskiej, a z drugiej strony będzie lansowała różne wizje zachowań Polaków w czasie II wojny światowej, których efektem będzie wzbudzenie w nas poczucia winy i zagubienia. A każdy doświadczony psychoterapeuta powie, jeśli w kimś wzbudzimy poczucie winy, to on staje się zdezorientowany, nie potrafi działać sprawnie, nie potrafi myśleć długofalowo, może stać się łupem. Czy łupem propagandy konsumpcyjnej, czy łupem propagandy politycznej.
Czy wobec tego piśmiennictwo, bo trudno to nazwać literaturą, Grossa wpisuje się w tę teorię?
Problem nie polega w piśmiennictwie czy w pisarstwie profesora Grossa. Problem polega na reakcji tych mediów, które lansują go. Na reakcji tych Polaków, którzy uważają, że zanim jeszcze przeanalizujemy, czy i w jakim zakresie to, co powiedział, jest prawdą. No przecież nawet ktoś tak utalentowany jak on nie potrafi 100% fałszu przekazać, prawda? Więc zanim jeszcze ustalimy, co z tego, co powiedział, jest prawdą, to już mamy się bić w piersi. Już mamy uznać, że jesteśmy narodem zdrajców. Że się nie sprawdziliśmy jako naród w obliczu trudnego wyzwania. My, którzy mieliśmy najbardziej rozbudowany ruch oporu w całej okupowanej Europie.
Czy propaganda jest tu instrumentem?
Propaganda jest tu instrumentem kilku wymiarów jednocześnie. Ona nie jest tylko instrumentem do władzy nad duszami dla ludzi pysznych, którzy chcą mieć poczucie, że panują nad wyobraźnią. Ona jest ważnym instrumentem także w grach gospodarczych. Otóż ja może dam taki przykład. Otóż istnieje taki nurt badań zachowań człowieka, który nazywa się ekonomia behawioralna. I tam się bada, jak ludzie reagują na różne typy bodźców. I jednym z badań jest taki oto eksperyment. Stowarzyszenie Amerykańskich Emerytów zwróciło się do wysokopłatnych, drogich, renomowanych kancelarii prawniczych w Nowym Jorku, czy za $30 na godzinę byłyby skłonnie udzielać pomocy prawnej emerytom. Dla takiej kancelarii $30 na godzinę to jest około 10% albo mniej normalnego honorarium. I po takim zapytaniu 80% tych kancelarii odpowiedziało nie. Po jakimś czasie zwrócono się z pytaniem do tych kancelarii, czy byłyby skłonne wysłać wolontariuszy, którzy nieodpłatnie pomogliby w problemach prawnych, w których rozwiązanie jest potrzebne środowiska emerytów. I tutaj 70% kancelarii odpowiedziało pozytywnie. Jak badacze to interpretują? Że we współczesnym świecie ludzie działają według dwóch różnych programów. Jeden nazwijmy programem egoistycznej kalkulacji rynkowej, a drugi programem lojalności wspólnotowej. Gdy zaproponowano prawnikom honorarium znacznie niższe od ich od wartości rynkowej ich usługi, uznali, że to im się to nie opłaca. Ale gdy odwołano się do nich jako do obywateli, do członków wspólnoty, powiedzieli tak, pomożemy. I teraz problem polega na tym, czy oddziaływanie propagandowe będzie hodowało w nas to tego egoistycznego konsumenta, czy oddziaływanie mediów będzie chciało, żeby rosła w nas skłonność do działań wspólnotowych. Jak obserwuję wiele mediów, które na przykład dodatek Wysokie Obcasy do Gazety Wyborczej naszpikowany od początku do końca reklamami i czytam to, co między reklamami zostało wmontowane, to widzę w moim odczuciu fałszywą troskę o ludzkie emocje i rzeczywisty przekaz masz polegać tylko na sobie, nie masz ufać żadnym autorytetom, żadnym księżom, żadnej tradycji, żadnej przeszłości, rodzinie, wspólnocie. Masz ufać sobie i pragnąć najnowszych kosmetyków, strojów i gadżetów.
No właśnie, Kościół i patriotyzm są to zagrożenia dla tych środowisk, które często są ponadpaństwowe, ponadnarodowe.
To są zagrożenia chociażby z takiego to powodu czysto rynkowego. Mianowicie, jeśli grupa ludzi chce podjąć się jakiegoś projektu biznesowego na małą skalę, to tu wystarczy odwołanie się do ich tej racjonalności jednostkowo-rynkowo-konsumpcyjnej. Ale gdy jakaś grupa chciałaby zbudować wielki projekt, na przykład infrastrukturalny, wielką, skonsolidowaną firmę zdolną do operowania w skali kraju lub za granicą, to spoiwem takiego działania nie mogą być tylko pieniądze, tylko interes. Musi być spoiwem zaufanie wynikające ze świadomości należenia do tej samej wspólnoty. Wspólnoty, która trwała zanim myśmy się tu pojawili i która będzie ważna dla naszych dzieci i wnuków, jak już nas nie będzie. Otóż to poczucie zakorzenienia w lojalności czegoś, co przerasta każdego z nas, czegoś, co było przed, będzie po i rozciąga się bardzo daleko, jest zasobem, bez którego pewnych gier gospodarczych nie można prowadzić. Nie można konsolidować pewnych form działalności biznesowej oddolnie. W momencie, gdy u ludzi wypłukujemy przywiązanie do narodu, przywiązanie do religii, która była z naszym narodem od tysiąca lat, była i jest, to zmniejszamy ich potencjał kreacji projektów gospodarczych, osłabiamy ich zdolność konkurencyjną. Wtedy inne podmioty, które tu przychodzą, mogą śmielej sobie tu hasać, bo my nie potrafimy się konsolidować biznesowo, żeby z Polaków robić konsumentów, na przykład, którzy kierują się patriotyzmem konsumenckim.
Agentura wpływu jest narzędziem walki o wpływy mocarstw, czy korporacji, czy jednych i drugich?
Agentura wpływu jest jednym z instrumentów stosowanych od lat w polityce. Jeśli by rozumieć to pojęcie agentura wpływu dosłownie, to agent wpływu jest to ktoś, kto został zwerbowany przez tajną służbę innego kraju, który został jakoś częściowo przeszkolony, poinstruowany, jakiego typu oddziaływania na świadomość środowisk, z których funkcjonuje, ma wykonywać. I nie trzeba byłoby w Polsce tak wiele uwagi poświęcać agenturze wpływu, gdyby nie dwie okoliczności, albo trzy. Po pierwsze, PRL był państwem policyjnym, którego sieci agenturalne nigdy nie zostały do końca zdemaskowane i opisane, którego sieci agenturalne były w znacznym mierze zarządzane przez służby Związku Sowieckiego. Po drugie, że nasz wielki sąsiad jest państwem, który nigdy nie rozliczył się z dziedzictwem totalitarnym, jest państwem zarządzanym przez środowisko tajnych służb i dla tego państwa agentura wpływu jest instrumentem prowadzenia polityki zagranicznej o wiele większym znaczeniu niż dla innych krajów. We współczesnej teorii władzy, we współczesnej kulturze używa się określenia soft power, miękka władza. Miękka władza polega na tym, że ktoś jest dla kogoś atrakcyjny. Na przykład Ameryka nie tylko dlatego jest potężna, że ma najpotężniejsze siły zbrojne. Nie tylko dlatego jest potężna, że ma najsilniejszą gospodarkę, ale jest potężna atrakcyjnością swojej kultury. Szans, wolności, przygody. Takiej atrakcyjności nie ma Rosja. Rosja nie prezentuje świat atrakcyjnych wzorów kulturowych. Rosja nie ma nic, co przypominałoby wzorce kulturowe Hollywoodu, jakkolwiek byśmy ich nie oceniali. Kraj, który nie ma soft power, nie ma atrakcyjności kulturowej. Rosja także nie jest atrakcyjna jako, miejsce, gdzie turysta się bardzo dobrze czuje swobodnie, prawda? Chociażby na korupcję. W związku z tym nadrabia braki władzy polegającej na atrakcyjności korzystaniem z agentury wpływu jako z instrumentu, który jest zgodny z tradycją ZSRR, ale także jeszcze carskiej ochrony. I w sytuacji, gdy w Polsce mieliśmy okres bezpośredniej zależności od Moskwy, podglebie dla funkcjonowania agentury wpływu jest bardzo niestety sprzyjające. I to oddziaływanie nasiliło się, bo stało się widzialne w sposób bezczelny po katastrofie smoleńskiej.
Wcześniej jeszcze minister Macierewicz próbował określić pewne korzenie, jeżeli chodzi o środowiska polskie, prezentując raport z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Niestety pewne środowiska próbowały mu to za wszelką cenę utrudnić. Mówimy też o mediach. Pan prokurator Świączkowski mówił o olbrzymich ilościach dziennikarzy, którzy też pracowały na rzecz różnych wywiadów. Ale mówimy też i o mediach, ponieważ jakoś bliskie jest nam to wydarzenie tego programu telewizyjnego, które zbulwersowało wszystkich. Wiemy, kto tworzy olbrzymi koncern ITI. Wiemy, kto tworzy olbrzymi koncern Polsatu.
Wiemy i nie wiemy, tak wbrew pozorom. I obywatel, i biznesmen bardzo wiele nie wie.
Ale ja mówię, panie profesorze, że te twarze, które teraz zarządzają ITI-em, one wcześniej pokazywały się w latach PRL-u, w telewizji właśnie PRL-owskiej, w programie drugim chociażby, tworząc pewne programy. I dzisiaj tworzą całe kanały tematyczne telewizyjne. I teraz dla tych ludzi, którzy korzystają z tych międzynarodowych wpływów również, obliczając swoje zyski, taka piosenka jak Andrzeja Rosiewicza, pytasz mnie, może być zagrożeniem, bo ta piosenka jeszcze 20 lat temu wielu osobom kazała powrócić do Polski z atrakcyjnych wyjazdów zagranicznych i wielu osobom kazała w Polsce pozostać.
Rozumiem, że za chwilę usłyszymy fragment piosenki.
W wykonaniu autora.
Tak, ale jeszcze przedtem chciałbym powiedzieć dwa zdania. Proszę państwa, gdybym 20 lat temu powiedział, że transformacja pójdzie takim torem, że ktoś odbierze tę piosenkę jako zagrożenie. Ktoś, kto w Polsce funkcjonuje, w Polsce był wychowany, mówi polskim językiem i w polskich mediach się wypowiada, będzie się bał tej piosenki, to byście pomyśleli, że ten człowiek ma z głową nie w porządku. A tymczasem właśnie tego się doczekaliśmy.
Andrzej Rosiewicz, piosenka Pytasz mnie.
Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma. Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna. I cóż ja odpowiem ci. Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat, może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem ten wiosenny zapach bzów, może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, ty jest to. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto tak pod górę, tak pod prąd? Przed domem ten wiosenny zapach wzór. Może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu.
Dziś w Radiu Maryja i w telewizji Trwam rozmawiamy o strategii działań niebezpośrednich. Rozmawiamy z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Zapraszamy również do rozmów naszych widzów. 657-0011, 657-0012. Wcześniej oczywiście obowiązkowy kierunkowy 56. I dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy, za oceanu 11, w Europie już 48-56 i dalej 657-0013, 657-0014. Pytasz mnie w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza. To była ta piosenka, która w jednym z programów koncernu medialnego Polsat wywołała wielkie zamieszanie i zmieszanie. Jurorzy ustosunkowali się nie do wykonawcy.
Młody 17-letni chłopak Piotr Wolowowicz spod Sanoka zaśpiewał tą piosenkę i jurorzy nie ocenili w ogóle sposobu, w jaki to wykonał, tylko przyczepili się do tego, że wybrał sobie właśnie utwór, który pani Elżbieta Zapędowska, jeśli dobrze pamiętam, nazwała, że to jest bogoojczyźniane, że to jest straszne. Pani Kora Jackowska, piosenkarka, powiedziała, że ona umiera. W prawie umieram, powiedziała. I jak obejrzałem to wszystko w internecie, to pomyślałem sobie, przecież Kora Jackowska poparła kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego. Osoba, która czuje jakiś uraz do motywów patriotycznych, do tęsknoty za polskością, poparła kandydata na prezydenta. Jeśli ona nie popełniła jakiegoś błędu w ocenie, to czego my się dowiadujemy o tym kandydacie na prezydenta? Że tacy ludzie udzielili mu poparcia. To dało mi do myślenia. Bo środowiska artystyczne bliskie kręgom pani Kory Jackowskiej licznie poparły Bronisława Komorowskiego, który decyzją większości głosujących Polaków został prezydent.
Koncerny medialne również nie kryły swoich sympatii pod adresem obecnego prezydenta, a to też się odbyło w określonej, w konkretnej przestrzeni medialnej.
No właśnie, zastanawiałem się. Bardzo często wskazywano na to, że gdy Prawo i Sprawiedliwość wraz z ówczesną Platformą Obywatelską przegłosowywały ustawę o zlikwidowaniu wojskowych służb informacyjnych, które były takim peryskopem, za pomocą którego Moskwa miała wgląd w tajemnice polskiego państwa, to jedynym, jeśli się nie myli, jedynym posłem Platformy Obywatelskiej, który głosował przeciwko uszczelnieniu informacyjnemu polskiego państwa poprzez rozwiązanie WSI, był właśnie obecny prezydent. To gdy się zaczyna próbować myśleć, żeby to zrozumieć, to także musi prowadzić do niepokoju. Ale gdy mówimy o tych koncernach medialnych, to myślę, że godna komentarza jest inna sytuacja. Mianowicie najnowsze badania opinii wyborców o różnych politykach, stopnia zaufania, pokazały, że Ryszard Kalisz, polityk SLD, cieszy się takim samym poziomem zaufania jak premier Tusk. I gdy te informacje dowiedziałem, zobaczyłem, to zacząłem się zastanawiać. Jasne jest, że Ryszard Kalisz jest stałym gościem wielu programów telewizyjnych, ale zacząłem zastanawiać się, o czym ta informacja świadczy. Donald Tusk jest premierem. 20 lat jest widoczny w polskiej polityce. Można go oceniać gorzej lub źle, ale coś dla tej polityki zrobi. Jest od ponad 3 lat premierem.
Funkcjonuje w niej, istnieje.
Funkcjonuje w niej. No, jest jakby współtwórcą tej polityki i dobrych, i złych rzeczy. W ostatnich latach niestety bardzo złych, ale funkcjonuje. Natomiast Ryszard Kalisz jest posłem SLD, był przez bardzo krótki czas ministrem spraw wewnętrznych i niczym konkretnym się nie zasłużył. I teraz zastanawiałem się tak, czy te wysokie jego notowania Ryszarda Kalisza, tak samo wysokie jak premiera cieszącego się tak wysoką popularnością, to one, czy one coś mówią o wyborcach? Czy one coś mówią o wyborcach? Czy one raczej mówią o tych metodach badania opinii społecznych, które, jak wiemy, są wadliwe? Czy może one mówią o przestrzeni informacyjnej, w ramach której koncerny medialne świadomie promują pewnych polityków, niezależnie od tego, czy mają osiągnięcia, czy nie. Czy te wyniki badań mówią o systemie wartości wyborców? Czy one mówią o zdolnościach poznawczych, że część wyborców ma niewysokie kompetencje poznawcze i daje się łatwo jest ich wprowadzić w błąd przez zmasowaną kampanię polegającą na pokazywaniu w miłych kontekstach pewnych postaci. Ludzie to kupują. Z jednej strony się ich chce odpodmiotowić, odwspólnotowić, zatomizować, a z drugiej strony chce się z powodzeniem, żeby obdarzali zaufaniem kogoś, kto nie wykazał się jeszcze niczym. Bo ja rozumiem, że dla wyborców Platformy Donald Tusk się czymś wspaniałym wykazał, odsunął PiS od władzy. Ale czym wykazał się Ryszard Kalisz?
Ja też pamiętam jedną z partii, która pojawiła się nagle po lewej stronie sceny politycznej, ledwo się pojawiła w południe, a już od rana miała wysokie słupki poparcia. To też jest bardzo ciekawe zjawisko, panie profesorze, z jednej strony, a z drugiej strony wspomniał pan wcześniej, albo jeszcze jedna sprawa, może właśnie ten motłoch, który jest wychowywany, jest potrzebny po to, żeby ci, którzy pociągają za jego sznurki, utrzymali się przy władzy.
No, to jest... Niestety, mimo postępu...
Motłoch powiedziałem w cudzysłowie, ponieważ jest to określenie jednego również z profesorów, jasne, który obserwuje zjawiska społeczne.
Ta sytuacja, o której mówimy, pokazuje, że mimo postępu cywilizacyjnego pewne mechanizmy rządzenia opisane przez starożytnych Rzymian zachowują
aktualność.
Aktualność. Dwa kluczowe mechanizmy oni opisali. W istocie, jak się zna te dwa kluczowe mechanizmy, jest się sprytnym, to wystarczy to, żeby skutecznie rządzić. Pierwszy mechanizm dzieli i rządzi. Rządzenie polega na tym, że zawsze drobna mniejszość rządzi większością, dzięki temu, że ta mniejszość jest zorganizowana, a większość jest przez tych zorganizowanych dzielona. Dzieli się większość, wyłuskuje się silniejsze fragmenty, z nimi władza wchodzi w pewien sojusz, tworzy mechanizm klientelistycznych powiązań i rządzi. A co z pozostałymi? A tu jest druga zasada rzymska, że jeśli chce się mieć ze strony ludu spokój i poparcie, trzeba im dać dwie rzeczy, chleba i igrzysk.
Tylko panie profesorze, więc, igrzyska są, a chleb coraz droższy.
Dopóki, tu jest pewna pułapka społeczna z tym chlebem. Mianowicie socjologowie już dawno ustalili, że te grupy społeczne, które są najbardziej na dole, które są najbardziej pokrzywdzone, jednocześnie bardzo często mają bardzo niski potencjał organizacji społecznego oporu. Gdy rozpoczęła się transformacja, jedną z grup społecznych, która najbardziej ucierpiała na tych przemianach, to byli ludzie, którzy zostali zwolnieni z PGR-u. Według różnych szacunków od 300 do 400 tysięcy osób. Oni posiadali tak niskie kompetencje kulturowe, że ich głos protestu nigdy nie był słyszany. Gdy w górnictwie na o wiele mniejszą skalę robiono zwolnienie, górnicy potrafili się organizować i chronić swoich interesów. Więc po pierwsze musimy pamiętać, że z punktu widzenia władzy, która często jest cyniczna, nie jest ważne, że komuś brakuje na chleb. Ważne jest, żeby na chleb starczyło tym, którzy są zdolni do protestu. A pozostałych można ogłupić. Ale nawet...
Znaczy zdolni do protestu?
Tak. Ci najbiedniejsi, którym często brakuje na chleb, mają tak niskie kompetencje organizacyjne, tak niskie umiejętności wzajemnego komunikowania się, porozumiewania, że nie są zdolni do protestu. Więc... A tym, którzy mają potencjał protestu, trzeba po pierwsze dać na chleb, a po drugie trzeba im dać igrzysk, czyli taniec z gwiazdami. Czyli mam talent i inne dodo podobne wydarzenia.
Panie profesorze, odbierzemy telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Halo. Trwam. Bardzo
Halo?
Proszę.
Niech tak. będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze słuchamy.
Michał z Konina. Przysłuchuję się. Witam przede wszystkim ojca prowadzącego i pana profesora. Już kilkakrotnie starałem się zrozumieć wiele spraw, ale ja mam takie pytanie do pana profesora. Proszę mi powiedzieć, nie rozwinąć. Takie mam pytanie. To, co jest popularne, jest zawsze dobre. Dlaczego to, co dobre, nie jest popularne? Jakie to są wątki, że tak się dzieje? Może podpytanie. Kto dyktuje takie warunki? Kto kieruje tym wszystkim, że tak się dzieje? Dziękuję panu, panie profesorze, i proszę o odpowiedź. Kłaniam się.
Dziękujemy również. Szczęść Boże, profesor Andrzej Zybertowicz.
Współczesna psychologia już bardzo wiele powiedziała nam, jak pracuje ludzki umysł. Otóż nasz umysł wytwarza w sobie pewne automatyzmy, pewne automatyczne reakcje, które przebiegają bardzo często poza naszą świadomością i poza naszą kontrolą. Otóż pewne reakcje są wrodzone, ale pewne reakcje są kulturowo wytwarzane. Ktoś, kto dysponuje większymi, silniejszymi pudłami rezonansowymi, czyli środkami masowego przekazu, posiada przewagę nad innym użytkownikiem społecznej przestrzeni komunikacyjnej w ilości powtórzeń, jakie jest w stanie sobie wrzucić. I gdy pewien motyw jest powtórzony wielokrotnie, on staje się popularny i mózg ludzki się z tym oswaja i ma poczucie, że to jest naturalne, dobre, ale można też sterować inaczej. Na przykład przez szereg dni media eksploatowały wątek ułaskawienia przez prezydenta Kaczyńskiego pewnego pana, który był w jakiejś formie współpracy biznesowej z ówczesnym zięciem prezydenta. Ten motyw był wielokrotnie powtarzany, mimo że ten pan był skazany za jakieś drobne przestępstwo, mimo że wyrównał szkodę, a motyw o wiele bardziej poważnych ułaskawień przez prezydenta Kwaśniewskiego, człowieka, który był mordercą, lub swojego partyjnego kolegi, który jako wiceminister spraw wewnętrznych złamał prawo i naraził funkcjonariuszy policji na zagrożenie życia, tamten wątek nigdy nie był przez media tak konsekwentnie i tak głośno poeksploatowany. I teraz rzecz polega na tym, że jeśli z jakimś motywem umysł nasz spotka się wielokrotnie powtórzony w krótkim obszarze czasu, to wytwarzana jest pewna automatyczna reakcja, automatyczne nastawienie, które można zaprogramować. I jednorazowe wyjaśnienie, że coś było niesłuszne, przegra, czyli coś, co będzie tutaj dobrego, z tym, co zostało przez wielokrotne powtórzenie spopularyzowane i wdrukowane w umysł. Innymi słowy, jeśli chcemy zachować zdolność do samodzielnego myślenia, to nie możemy na okrągło słuchać środków masowego przekazu, nie możemy na okrągło siedzieć w internecie, bo istnieje ryzyko, że wejdziemy w pewne automatyczne schematy, nad którymi nie będziemy w stanie zapanować.
Panie profesorze, mówimy dzisiaj o strategii działań niebezpośrednich. Wspomniał pan, że ta strategia jakby pokazała swoje oblicze w kontekście tragedii smoleńskiej.
Tak. Ja może dam taki przykład. Kilka tygodni temu gazeta wydawana w Rosji pod nazwą Komsomolskaja Prawda wpuściła informację, że w specjalnym pułku lotniczym, który przewozi najważniejsze osoby w państwie, była tajna instrukcja, która mówiła, że samolot nie może odlecieć na lotnisko zapasowe bez zgody najważniejszego pasażera, czyli w tym przypadku prezydenta Rzeczpospolitej. Te informacje polskie media od rana eksploatowały. Rzecznik rządu nawet zdążył powiedzieć, że ona jest jakby prawdziwa, zanim się okazało, że taka tajna instrukcja w ogóle nie istniała. Teraz co jest ciekawe. Dzień czy dwa później Gazeta Wyborcza o tej sprawie napisała na drugiej stronie, czyli w ważnym miejscu, w miejscu komentarzy. Nie napisała tekstu pod tytułem Manipulacje Komsomolskiej Prawdy, co byłoby opisem zdarzenia. Napisała tekst pod tytułem Smoleńska Pyskówka. W jakim celu? Żeby u czytelnika wzmocnić reakcję, którą hoduje się w naszych, próbuje się wyhodować w naszych umysłach już wcześniej. Że w związku z katastrofą smoleńską i z zachowaniem się rosyjskiego i polskiego państwa po tej katastrofie, nie jest tak, że są ważne problemy związane ze sprawnością państwa, które musimy wyjaśnić, które musi państwo zreformować, tylko że to jest bezsensowna pyskówka. No bo pyskówka to jest coś, że ludzie jakiś drobiazg potrafią pyskować, tak? I to jest właśnie mechanizm oddziaływania niebezpośredniego. Żeby ludzie wytworzyć pewien emocjonalny niesmak wobec pewnych sytuacji, który odsunie uwagę. Nie powie się wprost, nie dyskutujmy o odpowiedzialności za katastrofę smoleńską. Nie dyskutujmy o odpowiedzialności za oddanie materiałów dowodowych i przebiegu śledztwa w ręce Rosjan. Nie dyskutujmy o błędach rządu w przebiegu postępowań wyjaśniających. No bo gdyby tak powiedział ktoś, to byłoby sprawy, no jak, to są sprawy ważne. To byłoby działanie bezpośrednie. Trzeba zadziałać pośrednio.
Panie profesorze, a czy według pana wiedzy jest w Polsce sporządzony raport zagrożeń zewnętrznych czy wewnętrznych?
Są takie raporty sporządzane. Tylko jakość tych raportów jest pochodna wobec jakości naszych tajnych służb. Przypomina mi się w tym kontekście wywiad, którego premier Donald Tusk udzielił w lutym roku 2008. Powiedział tam dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest niezadowolony z jakości materiałów informacyjnych, jakie otrzymuje z tajnych służb. I po drugie powiedział coś takiego, cytując z pamięci. Już dzisiaj mógłbym napisać książkę o intrygach i konfliktach toczonych przez prywatne armie byłych i obecnych szefów służb. Czyli premier poinformował, że w trzecim miesiącu swojego rządzenia, że on ma orientację, że w sektorze bezpieczeństwa państwa, w tajnych służbach jest niska jakość pracy i tam się toczą jakieś intrygi byłych i obecnych szefów służb. Czyli jest poważna luka w systemie bezpieczeństwa państwa. Czyli możemy się cieszyć, że premier w trzecim miesiącu rządzenia zidentyfikował poważny problem. Tylko powstaje pytanie po 3 latach, czy premier coś zrobił, żeby uporządkować sytuację w tajnych służbach, czy podjął jakąś reformę, czy po rozpoznaniu luki podjął jakieś działania, żeby ta luka była załatana. Tymczasem trzeba powiedzieć, że premier nie podjął żadnych działań porządkujących sytuację w tajnych służbach. I mimo, że tam są rutynowo sporządzane raporty o zagrożeniach, można zakładać, że ich jakość, tak jak wcześniej, niestety pozostawia wiele do życzenia.
Panie profesorze, kolejny telefon odbierzmy, kolejne połączenie. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Sławek z północnej Polski.
Teraz i zawsze,
witam,
panie Sławku.
Witam serdecznie pana profesora i ojca prowadzącego. Chciałem zadać panu profesorowi dwa pytania. Pierwsze pytanie to, czy pan profesor nie uważa czasami, że Donald Tusk hipnotyzuje społeczeństwo od wielu lat. On jest człowiekiem, który mówi to, co ma powiedzieć, ale w taki sposób przekonywujący, że ludzie w to wierzą. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy ludzie nie zdają sobie sprawy, że samolot spadając z niskiej wysokości rozbija się na dwie części, a nie na 100 tysięcy kawałków. To jest oczywiste. A trzecia rzecz, to chciałbym jedną krótką taką fraszkę przeczytać na ten temat. Bajkowe czasy w zielonym kolorze, bajkowe obrazy w telewizorze. Wszystko dookoła jest takie cacy, ale w portfelu nie ma nic, rodacy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Panie Sławku, dziękuję, szczęść Boże. Pan profesor Andrzej Zybertowicz.
No i patrzę trochę inaczej niż pan Sławomir na pewne sprawy. Jeśli by myśleć dosłownie, że Donald Tusk hipnotyzuje wyborców, to myślę, że to nie wchodzi w grę, chociaż w Związku Radzieckim bardzo poważne ćwiczenia tego typu oddziaływań stosowano. Przypominam starszym słuchaczom takim byłem wieku, słynne programy z panem Kaszpirowskim, który w programach telewizyjnych oddziaływał na psychikę tysięcy ludzi w wielu krajach. Czyli pewne techniki są, ale nie należy ich przeceniać i nie sądzę, żeby Donald Tusk hipnotyzował w jakimś dosłownym sensie. Natomiast można powiedzieć, że w przenośni hipnotyzuje w tym znaczeniu, że umie wstrzelić się w sposób myślenia i aspiracje istotnych części elektoratu. Kładzie nacisk na pewne motywy i odwraca uwagę od innych motywów dla niego niewygodnych. No ale nie można w świecie dzisiejszej demokracji medialnej mieć do polityka pretensje, że jest sprytny. Jeśli tylko nie kłamie i nie oszukuje, to nie można mieć o to pretensje, że jest po prostu sprytny w komunikowaniu. Natomiast trzeba uważnie zwracać uwagę nie tylko na to, co mówi, ale to, o czym zapomina. I druga kwestia, tutaj także muszę, upadek samolotu, on nie zgodzi się ze słuchaczem. No nie jest tak, że samolot się przepisowo rozbija na dwie części. Po drugie, jako socjolog nie mogę się w sposób odpowiedzialny wypowiadać o mechanice rozpadu obiektu na ilość części. Ilość czynników, jakie występują w przypadku takiego rodzaju sytuacji, że obiekt z dużą szybkością spadający na ziemię się rozpada, jest tak duża, że podejrzewam fachowcy, gdyby zrobili symulację komputerową, to by im coś innego wyszło. Jednemu wyszłoby to, drugiemu by tamto. Więc jeśli mogę, to chciałbym wszystkich państwa przestrzec przed stosowaniem potocznych naszych kompetencji do wyjaśniania tak złożonych zachowań, od których są teorie, do zrozumienia których trzeba mieć kompetencje inżynierskie po prostu i czasami dysponować modelami symulacji komputerowych bardzo złożonymi.
Kolejne połączenie, panie profesorze i drodzy państwo. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże, mówi Zygmunt z Kościana.
Szczęść
ja
Boże,
mam pytanie
Zygmuncie.
Do pana profesora Zybertowicza. Panie profesorze, proszę powiedzieć, jak pan doradzał prezydentowi Kaczyńskiemu, że pan prezydent z całą ekipą kierowniczą państwa znalazł się na terenie państwa, gdzie władza, rządy były wrogie i nieprzyjazne w stosunku do prezydenta i starały się wszelkimi sposobami nie dopuścić do tej wizyty. I druga sprawa, tak samo w Polsce. Obóz rządowy, wrogi, nieprzyjazny, wręcz zwalczał prezydenta w Polsce. I wizytę też nie przygotował tak, jak się należy. Panie profesorze, czy pan nie widział tych żadnych zagrożeń i czy było właściwe rozpoznanie? Tak samo dotyczy to instytucji prezydenckiej BBN-u. Dziękuję. Z Bogiem.
Dziękujemy również. Szczęść Boże. Pozdrawiamy, panie Zygmuncie. Pan profesor Andrzej Zybertowicz.
Więc proszę państwa, zacznijmy od rzeczy najprostszej, od BBN-u. BBN to jest kilkudziesięcioosobowa placówka analityczno-doradcza, która nie dysponuje własnymi źródłami informacji i problem niewłaściwego rozpoznania ewentualnego to jest problem, za który są odpowiedzialne tajne służby i można ekipie, której w jakimś zakresie doradzałem także najpierw premierowi Kaczyńskiemu, stawiać zarzut, że zbyt wolno reformowaliśmy tajne służby. Mówię, reformowaliśmy, bo w jakiejś drobnej mierze jako doradca komisji weryfikacyjnej też miałem weryfikacyjny WSI w tym swój udział, prawda? Ale w pewnym zakresie uczyliśmy się pewnych rzeczy dopiero na świeżo. To jest generalnie problem elit niepodległej Polski, że ci eksperci, ci politycy, którzy wierzą w Polskę, często mieli szansę w ciągu ostatnich 20 lat tylko w krótkich okresach nabierać doświadczenia w maszynerii funkcjonowania państwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wyprawa prezydenta Lecha Kaczyńskiego na terytorium wrogie. Dwie sprawy. Po pierwsze, nie jesteśmy z Rosją w stanie wojny i politycy z całego świata, z krajów małych i dużych, znaczących i nieznaczących przyjeżdżają tam z wizytami. Po drugie, różne rzeczy, różni doradcy łącznie ze mną prezydentowi doradzaliśmy, ale nasz słuchacz może nie docenia tego, że po prostu Lech Kaczyński był człowiekiem odważnym. Odważnym w różnych sytuacjach życiowych. Został ministrem sprawiedliwości i podejmował odważne działania. Jako prezydent miasta Warszawy podejmował odważne działania. Jako prezydent Polski podejmował odważne działania i ja myślę, że gdyby nie ta katastrofa, to rodacy byliby jeszcze zaskoczeni, jakie odważne i przemyślane posunięcia w polityce krajowej Lech Kaczyński byłby w stanie podjąć, gdyby zdecydował się kandydować w tej turze wyborczej. Przypomnę, żeby tym, którzy nie mieli okazji prezydenta bliżej w trudnych sytuacjach, gdy trzeba było szybkie decyzje podejmować, obserwować, i jego inicjatywę gruzińską. Nie tylko udał się z bezpośrednim wsparciem do prezydenta Gruzji, który przyjechał na pogrzeb, przyleciał na pogrzeb prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak nie jeden z nielicznych prezydentów, ale także potrafił Lech Kaczyński na tą wyprawę do Tbilisi zorganizować grupę innych prezydentów. A więc nie tylko był odważny, ale umiał zjednywać sojuszników. I na czele grupy prezydentów potrafił pewne rzeczy powiedzieć.
No i może
komuś takiemu powiedzieć: panie prezydencie, niech pan uważa, bo panu zrobią krzywdę. To on by powiedział: ale jak ja mogę opuścić, nie pojechać do miejsca, gdzie polscy oficerowie oddali życie za swój kraj. To gdyby ktoś próbował naciskać na Lecha Kaczyńskiego, żeby tego nie zrobił, to po prostu mógłby utracić u niego szacunek, że nie rozumie tego, co jest ważne dla Polaka.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. I kolejny telefon. Słuchamy, Telewizja Trwam. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Bożena Górecka z Warszawy.
Witamy, słuchamy, pani Bożeno.
Chciałabym pogratulować panu profesorowi prowadzącemu. Jest to jeden na pewno z najbardziej ciekawych programów.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Ja mam takie pytanie, panie profesorze.
Tak.
Po rozwiązaniu służb specjalnych, czyli WSI, bardzo dużo funkcjonariuszy w zasadzie znalazło się bez pracy. No nie sądzę, żeby ci ludzie w sile wieku pozostawali bezczynni. A moje pytanie jest związane z tym, że jest ogromny problem z przebiciem się z prawdą. Przede wszystkim w mediach. To dzieją się niektóre rzeczy po prostu no, skandaliczne, tak można krótko powiedzieć.
Może pani zilustrować przykładem?
Z przykładem przede wszystkim nie dowiadujemy się prawdy, czytamy kłamstwa. Te kłamstwa, jeżeli w ogóle są kiedykolwiek prostowane, to niewspółmiernie do tego, jak były nagłaśniane. I chciałabym taką uwagę przekazać swoją. Uważam, że to jest wielki problem. Nawet jeżeli pan Jarosław Kaczyński zostanie premierem, a PiS wygra wybory, to po prostu nie wyobrażam sobie, jaka będzie walka. Wspominam te lata 2005-2007. A jeśli chodzi o pana obecnego premiera Tuska, to powiedziałabym, że on nie próbuje nas hipnotyzować. No może próbuje. Ja odnoszę wrażenie, że to pan premier jest zahipnotyzowany.
To jest pani opinia. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. I już prosimy pana profesora.
Nie powiedziałbym, że pan premier jest zahipnotyzowany, ale mam wrażenie, że jest pogubiony, że nierzadko jest pogubiony. Nawet życzliwi mu komentatorzy tych środowisk, które wspierają rządy Platformy, zwracają uwagę, że w trudnych chwilach prezydent, premier znika. Albo znika z Polski, albo znika z radaru, albo gdy ma jeździć na pewne posiedzenia unijne, gdzie trzeba podejmować trudne decyzje, nie jedzie sam. Nikogo nie wysyła. Że pewne jakby oznaki zagubienia pod ciśnieniem trudnych sytuacji są. Ale wracając do wcześniejszych motywów wypowiedzi pani Bożeny. Otóż nie przeceniałbym roli tych zwolnionych żołnierzy wojskowych służb informacyjnych. Po pierwsze, część z nich przeszła jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości do nowo powołanej służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Po drugie, gdy rządy objęła Platforma Obywatelska, to minister Klich, minister obrony narodowej, swoimi decyzjami kadrowymi wielu z tych ludzi dał szansę znalezienia dla siebie miejsca w wojsku. Niekoniecznie w służbach, ale miejsca w wojsku lub instytucjach z wojskiem związanych. Natomiast gdy nasza słuchaczka mówi o tym, że czytamy kłamstwa, no to musimy po pierwsze pamiętać, że wiele osób zapoznaje się z kłamstwami na własne życzenie. Kupuje.
I za własne pieniądze.
Za własne pieniądze wspiera instytucje, które toczą z Polakami wojnę za pomocą działań niebezpośrednich. I jeśli pani Bożena i inne osoby chciałyby jakieś rady, to przypominam taką akcję stosowaną kiedyś przez Gazetę Polską. Kup dwa egzemplarze, a drugi podaruj swojemu znajomemu sąsiadce. Pokaż, że są media piszące w prawdziwy i pogłębiony sposób o sprawach, o których telewizji nie będą chcieli mówić. Czyli nie jest tak, że jesteśmy bezradni. Można to samo zrobić naszym dziennikiem. Prawda? Chcesz dowiedzieć się rzeczy, o których telewizja nie chce mówić o śledztwie smoleńskim? Pójdź ze swoim naszym dziennikiem do sąsiada. Miej odwagę koledze z pracy zaproponować artykuł stamtąd. Wyślij link do tekstu, który jest tam umieszczony, do swojego kolegi mailem albo SMS-em.
Panie profesorze, mówimy dzisiaj w naszym programie o strategii działań niebezpośrednich. Podsumowując już powoli, czym ona jest i dlaczego dla Polski jest niebezpieczna i czy Polska jest jednym przykładem działania tego typu strategii, czy też są inne?
Czym ona jest, to jest takie to bardzo proste. Wyobraźmy sobie, że chciałbym u ojca wyzwolić postawy zwątpienia w to, co jest rdzeniem misji ojca, wiarę w Pana Boga. To działanie bezpośrednie byłoby takie, gdybym powiedział, jestem ateistą, moja wiedza jest oparta na naukowych przesłankach, I trzeba być takim jakimś durniem, jak jakimś ojciec Waldemar, czy inni ci czarni tak zwani, żeby w takie rzeczy wierzyć. Człowiek nowoczesny w to nie wierzy. To będzie działanie bezpośrednie. Krytykuje kogoś, brutalnie go traktuje, on się usztywnia, chce bronić swojej godności. Ja nic takiego nie zrobię. Ja zacznę mówić o tym, o tym zupełnie w inny sposób, okrężny sposób, że jest bardzo wiele osób wybitnych na poziomie, którzy kiedyś wierzyli, ale gdy oni zaczęli się intelektualnie rozwijać, gdy zaczęli mieć szersze horyzonty, to zaczęli patrzeć tak trochę pobłażliwie na takie jakieś takie rytuały, jakieś takie kadzenie. Przecież dzisiejszy świat zupełnie w inny sposób podchodzi do spraw duchowości. Dzisiejsza nowoczesna duchowość to będzie New Age. Będę proponował nowe rozwiązania. Będę wskazywał na pokusy, na atrakcje, na wzorce. Nie będę krytykował tego, kim jesteś. Przyjdę z ofertą, która się może wydawać swobodną, zero presji, a może by tak, no na chwilę wyobraźmy sobie, że Boga nie ma i rozważmy to inaczej. Ta metoda działań niebezpośrednich wobec Ojca, mimo że wiem, że wiara Ojca jest ugruntowana, gdyby konsekwentnie była zastosowana, gdyby Ojciec osaczony był przestrzenią informacyjną, gdy te działania łagodnymi strumeczkami przesączają się do Ojca psychiki
i osiągną skutek.
Trzeba mieć w sobie jakiś rdzeń i doświadczenie, żeby to przesączenie nie osiągnęło żadnego skutku. Żeby nie nadwątliło czegoś.
To, co dzieje się na terenie naszego kraju, na terenie Polski, widzi pan profesor jako pewną akcję przemyślaną i zorganizowaną?
Myślę, że wiele akcji jest przemyślanych, zorganizowanych, ale wiele jest pochodnych, ogólnych trendów. Na świecie toczy się pewna wojna kulturowa. W Unii się toczy pewna wojna kulturowa. Wielkie korporacje chcą sprzedawać tutaj swoje produkty. I dla nich istotne jest, żeby Polska nie była w stanie stworzyć kapitału, które byłyby konkurencyjne. Żeby w Polsce rozwijała się kultura konsumpcyjna, tak? I to nie musi być tak, że my zaplanujemy to i tam. Oni mają pewne formaty, pewnych programów telewizyjnych, lansują u młodzieży pewne postawy. Format wymyślony w Stanach, czy w Niemczech, czy we Francji. Sprzedawany jest w różnych krajach. I tam, jeśli kultura lokalna jest słaba, a proszę zwrócić uwagę, że jeśli ktoś jedzie jedzie samochodem i słucha radio, jadąc przez Europę, to jak z Niemiec wjedzie do Polski, to myśli, to z muzyki niemieckiej będzie słyszał muzykę angielską w radiu, prawda? Jak z Czech wjedzie do Polski, to z muzyki czeskiej będzie słyszał angielską. Zachowujemy się tak, jakbyśmy nie wierzyli w siebie.
A czy wobec tego rząd wytwarza według pana obserwacji jakieś mechanizmy obronne?
Problem polega na tym, że jak w niedawnym opracowaniu, bardzo interesującym tekście w Dzienniku Rzeczpospolita napisał Jarosław Kaczyński, że na czele polskiego rządu stoi człowiek, który w latach 80. jako 30-latek, czyli już nie całkiem młody człowiek, zadeklarował bardzo daleko posunięte zwątpienie co do wartości polskiego narodu. Człowiek, który miał kłopot z polskością. I los tak sprawił, oraz działanie zorganizowanych grup interesu, żeby ten człowiek stanął na czele polskiego państwa. Więc proces historyczny to jest mieszanka procesów wielowymiarowych, spontanicznych i świadomych działań. Lansowanie tego typu półproduktów naukowych, jak książki profesora Grossa, to jest działanie świadome, mające na celu wytworzenie w nas niewiary w polską wspólnotę, w tradycję i w naszą przyszłość i zrobienie z nas indywidualistów i konsumentów niezdolnych do wspólnych wielkich projektów. I gdy Polacy 10 kwietnia w zeszłym roku tak tłumnie pojawili się na krakowskim przedmieściu i na trasie przejazdu konduktu ofiar katastrofy smoleńskiej, to będąc razem, my małe atomy, małe trybiki, zmusiliśmy media potężne, bogate media do zmiany opowieści. Musieli nas pokazać. Nie jesteśmy bezradni.
Nie jesteśmy bezradni z jednej strony, a z drugiej strony, panie profesorze, wszystko robi się, żeby naród rozłożyć. Wspomniał pan tutaj tę sferę, ale pozostaje jeszcze edukacja, wychowanie, działalność poszczególnych sektorów państwa naszego, jakimi są ministerstwa, chociażby ministerstwo nie tylko szkolnictwa wyższego, ale również ministerstwo edukacji. Wycinanie przedmiotów takich jak język polski, historia, opóźnienie, obniżenie wieku szkolnego, czyli odrywanie dzieci od rodziny.
Żeby odróżnić jeden fotograficzny aparat cyfrowy od drugiego, żeby odróżnić jedną konsolę gier od drugiej, żeby odróżnić telewizor plazmowy od LCD, nie trzeba znać historii swojego narodu. Nie trzeba mieć zdolności do tworzenia projektów biznesowych, kulturowych. Chodzi o to, żeby wychować ludzi, którzy skoncentrują się na podmiotowości konsumenckiej, a zapomną o podmiotowości obywatelskiej i narodowej. I to się częściowo udaje. Ale przypomina mi się tutaj komentarz profesora, specjalisty od bezpieczeństwa państwa w Izraelu. A Izrael jako państwo frontowe ma wybitnych specjalistów od bezpieczeństwa państwa. Byłem kilka lat temu jeszcze jako doradca prezydenta Kaczyńskiego na seminarium w Galilei. Dla chrześcijan bardzo ważne miejsce w Galilei poświęcone bezpieczeństwu narodowemu i terroryzmowi. I rozmawiano o zagrożeniach dla tożsamości różnych krajów. I gdy wyraziłem i wskazałem, że w Polsce są niepokoje związane z kryzysem tożsamości Polaków dzisiejszej, to ten profesor powiedział: wy macie tysiąc lat, macie rezerwy, z których możecie czerpać. Są narody o wiele młodsze. Oni się muszą obawiać rozpłynięcia w globalizacji. I te jego słowa uświadomiły mi, że błędem jest niekiedy spotykana postawa defetyzmu, taka finis polonii, jakby to, co się teraz niedobrego działo, miało w ogóle Polskę zdemontować, już nie mamy dokąd się wrócić. Mamy potężne rezerwy kulturowe. I jedną z tych rezerw kulturowych jest polska prowincja. Zachowanie tego w telewizji, tego chłopaka spod Sanoka. Z małej miejscowości. Piotra Wolwowicza, który powiedział, że on śpiewa tę piosenkę, bo gdy widzi, że tyle osób emigruje, to jest jego reakcja obywatela na zjawiska, które go niepokoją. To na polskiej prowincji są rezerwy polskiego patriotyzmu.
Tam jest Polska właśnie.
Tak. Często tam, a nie wśród tych ludzi, którzy robią kariery, często są to niby kariery w dużych miastach i wstydzą się swoich rodziców z małych miasteczek.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Przypomnijmy, pan profesor Andrzej Zybertowicz był gościem Telewizji Trwam i Radia Maryja, a mówiliśmy dzisiaj z panem profesorem o strategii działań niebezpośrednich. Raz jeszcze dziękuję za przybycie panu do studia, panie profesorze, a państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Thank you.